Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na rozmowy niedokończone, w których gościmy księdza profesora, doktora habilitowanego Dariusza Oko, który jest kierownikiem Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Szczęść Boże.
Daj Boże. Witam Ojca, witam Państwa.
Dziś będziemy rozmawiać na temat gender, ideologia i propaganda, zacierania różnic i unifikacji płci. No, ten temat nie jest nam obcy, gender już, bo to już jednak trochę trwa, jak się zajmujemy, jak się ksiądz profesor tym zajmuje. Jakoś jest uświadamiane społeczeństwo, ale jednak jeszcze jest mało chyba mówione. Nie chodzi o to, żeby pokazywać od samego początku, czym to gender jest, ale jakie są różne konsekwencje i chociażby ta ostatnio przyjęta ustawa, nazwijmy to antyprzemocowa, tak w cudzysłowie, która jest gdzieś tam w niej, siedzi ten gender, nazwijmy to, a która mówi, że nie powinno być przemocy wobec kobiet. I wszyscy politycy, którzy to głosowali, również i prezydent, no twierdzą, że to jest przede wszystkim ustawa, która chroni kobiety. No, ale czy w Polsce te kobiety nie są chronione? Jak ksiądz profesor o tym myśli? Co sądzi?
Tak, gender musimy się zajmować, ponieważ jest to wyzwanie rzucone chrześcijaństwu i w ogóle rozumowi. Gender to jest inaczej marksizm kulturowy, to jest ideologia sierot po marksizmie. Dlatego też biskupi i Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie już krytykowali gender, ostrzegali nas przed nim. Nawet 2 tygodnie temu Ojciec Święty Franciszek mówił w czasie audiencji generalnej, że gender wygląda na teorię jakichś frustratów, którzy mają problemy sami z sobą i rzeczywistością. I wzywał też do zajmowania się tym od strony intelektualnej, naukowej, co akurat jest radością dla mnie, bo ja ten nakaz papieski realizuję już od 6 lat. O tym jeszcze będziemy mówić, ale no właśnie, tak jak w czasach marksizmu, ideolodzy gender planują kolejne kroki i starają się przeprowadzić w ramach propagowania swojej ideologii. I ostatnio w Polsce to koncentruje się wokół ustawy tak zwanej przemocowej, która ma rzekomo bronić kobiety przed przemocą, co jest nieprawdą, ponieważ po pierwsze w Polsce według najbardziej obiektywnych danych, nawet ludzi nieprzychylnych Polsce, Eurostatu, europejskich badań, widać, że przemoc wobec kobiet jest najmniejsza. I tak trzeba by oczekiwać, ponieważ największy szacunek dla kobiet panuje w krajach kultury chrześcijańskiej, a Polska jako kraj szczególnie chrześcijański tym powinna się charakteryzować i się charakteryzuje. Co więcej, widać, że w tych rejonach Polski, gdzie jest mocniejsza religijność, mocniejsza wiara, jest też większy szacunek dla kobiet. To jest oczywiste. Nigdzie na świecie kobiety nie są tak szanowane, jak w krajach kultury chrześcijańskiej. To po pierwsze. Więc jeżeli ktoś, to Polska najmniej by potrzebowała takiej ustawy. Po drugie, ta ustawa jest kolejną manipulacją tych marksistów kulturowych, genderystów, bo trzeba wiedzieć, że jak oni coś robią, to raczej na pewno manipulują, oszukują, kłamią. To trzeba przyjąć tak, jeżeli coś innego nie będzie dowiedzione. Ja tym się zajmuję od 6 lat i poziom manipulacji i kłamstwa, jaka jest w tych działaniach, jest niesamowity. No podobnie jak to było w marksizmie. I też mówienie, że Polska szczególnie potrzebuje takiej ustawy, jest nieprawdą. Bo właściwie wszystko, co prawnie można było zrobić dla ochrony kobiet, jest zrobione. Ja tu przyniosłem przykładowo parę dokumentów państwowych, które znakomicie zabezpieczają prawa kobiet. Na przykład tu jest ustawa z roku 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Albo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury niebieskiej karty oraz wzorów formularzy niebieska karta. Tutaj są wytyczne prokuratora generalnego z dnia 18 grudnia 2013 roku dotyczący zasad postępowania powszechnej jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tutaj jest cała procedura niebieskiej karty w oświacie. Główne rozdziały to zadania oświaty w określonej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, zadania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury niebieskiej karty, zadania szkół i pracowników oświaty, procedura niebieskiej karty i tak dalej. Tutaj na przykład mamy praktyczny podręcznik dla policjantów, szacowanie ryzyka związanego z indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie. Są też broszury skierowane do obywateli, na przykład żółta karta, to jest takie ostrzeżenie dla tych, którzy by stosowali przemoc w rodzinie. Tutaj jest przypomnienie artykułu 207 kodeksu karnego. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. To już jest w polskim kodeksie. Tutaj na przykład mamy tylko z Krakowa wyszczególnienie kilkunastu miejsc, gdzie ofiara przemocy może się zgłosić. Tylko w jednym mieście w Krakowie. Tutaj mamy adresy w całej Polsce. To są broszury dostępne na każdym miejscu w Polsce. Także ostrzeżenia dla tych, którzy by stosowali przemoc w rodzinie. Więc widać, że ze strony prawnej jest zrobione wszystko, co możliwe. Poza tym no, takie mówienie właściwie obraża państwo polskie, obraża prawników polskich. To co, trzeba dopiero takiej ustawy, żeby chronić kobiety w Polsce? To dotąd nie były chronione. No to gdzie było polskie państwo? Gdzie były polscy sędziowie, prokuratorzy? No to jest jakiś absurd, ale no, kolejny absurd ideologów, którzy no właśnie twierdzą, że polskie państwo, polscy prawnicy nie są w stanie przeprowadzić odpowiednich ustaw. Są, już przeprowadzili. W Polsce kobiety są najbardziej szanowane i najbardziej chronione. Tylko, że tutaj chodzi o wielką manipulację. To jest jedna ze stałych metod działania genderystów. Mianowicie pod płaszczykiem, pod przykrywką wyrównywania praw kobiet i mężczyzn wprowadza się ten marksizm kulturowy, czyli genderyzm. W tej ustawie przemocowej stwierdza się na przykład, że państwo polskie zobowiązuje się do wykorzeniania stereotypów na temat małżeństwa i rodziny, a te stereotypy w Polsce inaczej to są przekonania chrześcijańskie, dominujące w Polsce na temat małżeństwa i rodziny. Bez tych przekonań nie ma chrześcijaństwa. No nie ma chrześcijaństwa bez właściwie rozumianej rodziny, małżeństwa, bo to jest coś najświętszego. Małżeństwo, rodzina jest po pierwsze miejscem największej naturalnej miłości ludzkiej, miłości małżonków, z której powstaje ktoś najważniejszy, człowiek. Dlatego jest to miejsce najświętsze, bo człowiek jest najświętszy. Cokolwiek nie stworzy człowiek, trzeba stworzyć człowieka. Dlatego proces rodzenia, wychowania człowieka jest procesem, który powinien być najbardziej szanowany i chroniony. Jeżeli mamy procedury ISO, jakości produkcji, jeżeli na przykład szlifiernie diamentów są tak chronione, bo każdy błąd grozi olbrzymimi stratami, albo na przykład w produkcji szczególnie cennych urządzeń, półprzewodników, fabryki nieraz przenosi się głęboko w głąb ziemi, żeby nie zaburzać procesów krystalizacji, produkcji kryształów koniecznych do elektroniki. No to analogicznie trzeba powiedzieć, jak trzeba by chronić rodzinę, bo tutaj powstaje ktoś najświętszy, tu powstaje twórca wszystkiego innego, jakim szacunkiem trzeba otaczać. A właśnie gender jest wojną z rodziną. Jeżeli ta ustawa będzie wprowadzana, to właściwie chodzi o propagowanie przemocy wobec chrześcijaństwa, wobec rozumu, wobec wiary, bo gender jest sprzeczny z rozumem przede wszystkim. To jest po prostu ideologia neomarksistowska. Tu na przykład mamy przykład, co to jest gender, wypowiedzi pana profesora Hartmana, wiemy szczególnie walczącego ateisty, ale też genderysty. On przecież na swoim blogu napisał, być może piękna miłość brata i siostry jest czymś wyższym niż najwznioślejszy romans niewspowszechnionych ze sobą ludzi. Oraz jeżeli udaje się powiązać harmonijnie miłość macierzyńską albo bratersko-siostrzaną z miłością erotyczną, to osiąga się nową, wyższą jakość miłości i związku. To jest no, wielka pochwała kazirodztwa, nawet można powiedzieć pedofilii kazirodczej, bo tutaj jeszcze miesza się w to macierzyństwo. Polacy byli tym zaskoczeni, ale trzeba wiedzieć, że to należy do kanonu genderyzmu. Że w genderyzmie na przykład pani Judith Butler, to jest główny ideolog genderyzmu, taki Karl Marx genderyzmu, ona w swoich pracach na jednym poziomie stawia homoseksualizm i kazirodztwo. Na przykład genderysta Van Greff z Danii, profesor prawa, stwierdza, jeżeli dwie dorosłe osoby, w tym na przykład ojciec i córka, chcą być ze sobą razem, to nie widzę problemu. Nie widzę absolutnie żadnej różnicy między legalizacją związków homoseksualnych a dopuszczeniem związków kazirodczych. To jest dla nas szokujące, ale to należy do istoty genderyzmu, ponieważ aksjomatem genderyzmu jest totalna rozwiązłość seksualna. No, gendery stworzą przede wszystkim ludzie, którzy sami żyją w niesamowitej rozwiązłości, w seksie sobie chcą, pozwalają na wszystko faktycznie i chcą, żeby wszystko było dopuszczalne, też żeby nie byli karani za to. Dlaczego oni chcą wszystko wywrócić, znieść? Właśnie pani Judith Butler swoją teorię tytułuje jako teorię wywrotową. Ona chce wywrócić rodzinę przede wszystkim, bo jeżeli się zniszczy rodzinę, to zniszczy się nowe pokolenie. Bo jeżeli zniszczy się kolebkę dzieci nowego pokolenia, to zniszczy się następne pokolenie. I to właśnie chodzi. Teraz, jeżeli ta ustawa wejdzie w Polsce, będzie stosowana, no to właśnie nasze dzieci będą tego uczone, tego co mówi pan Hartmann. On popełnił tylko błąd, że za wcześnie o tym powiedział. Ale tak to będzie. Dzieci będą uczone, że związki homoseksualne i kazirodcze są lepsze od rodziny, że rodzina, małżeństwo to jest archaiczny stereotyp, natomiast coś wspaniałego to jest homoseksualizm, to jest kazirodztwo i tak dalej. No, też będą mówić o poliamorii, czyli posiadaniu wielu kochanków, oczywiście prostytucja, pornografia. To wszystko będzie stawiane ponad rodziną. To należy do istoty genderyzmu, ponieważ genderyści chcą zniszczyć rodzinę, żeby zniszczyć też samego człowieka, żeby powstał człowiek, którym łatwo będzie zarządzać, który będzie kierowany nie rozumem, ale swoimi rządzami. I to jest coś najgorszego. Dlatego właśnie papież Benedykt XVI mówił, że genderyzm jest gorszy od marksizmu. Dlaczego? Właśnie, bo genderyzm jest wojną z rodziną. To jest wojna wypowiedziana rodzinie. I dlatego jeszcze groźniejsza niż wojna wypowiedziana strukturą społeczną czy gospodarce. Bo wiemy, że jednak po komunizmie czy po nazizmie narody nieraz się szybko podnosiły. Na przykład Niemcy 10 lat po strasznej wojnie, strasznych zniszczeniach mieli już cud gospodarczy. Polska też się podniosła po tym kataklizmie. Też w średniowieczu czasami dżuma, cholera zabijała 30-50% mieszkańców miasta czy państwa, a jednak ludzie szybko się odradzali. Dlaczego? Bo jeżeli jest mocny człowiek, to może sobie poradzić w skrajnie trudnych warunkach. A na przykład u nas w komunizmie rodzina paradoksalnie była wzmocniona, bo widząc to może zakłamania, niegodziwości, które było w polityce, w mediach, ludzie wycofywali się do rodziny jako do azylu prawdy, miłości i to paradoksalnie rodzinę wzmacniało. Dlatego z rodziny wyszli ludzie zdolni przezwyciężyć komunizm, jak wcześniej nazizm. Ale ateiści to dostrzegli, zauważyli, że rodzina może być miejscem odnowy, odbudowy, dlatego teraz ich atak idzie głównie na rodzinę. Ponieważ wiemy, jeżeli człowiek jest mocny, człowiek jest najważniejszy. Mocny człowiek poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach, w największych zgliszczach. Natomiast człowiek słaby, zdegenerowany, w najlepszych warunkach sobie nie poradzi. Jak to nieraz jest na przykład z dziećmi bogatych rodziców, milionerów, którzy mogliby wszystko studiować. Rodzice by im opłacili każde studia, także na Harvardzie, najdroższe studia. A te dzieci nieraz wybierają najgorszą drogę, właśnie narkomanię czy alkoholizmu. Mając wszystkie możliwości, dobre i złe, wybierają najgorsze. Właśnie jeżeli człowiek jest zdegenerowany, słaby, to najlepsze warunki mu nie pomogą. Natomiast człowiek mocny, nawet najtrudniejszych, może sobie poradzić. Człowiek jest najważniejszy. Dlatego papież Benedykt XVI powiedział, że gender jest jeszcze gorszy od marksizmu, ponieważ niszczy coś najbardziej podstawowego. Niszczy rodzinę, a tym samym człowieczeństwo. To dlatego biskupi tak zdecydowanie się temu przeciwstawiają, bo no, przed tym trzeba bronić społeczeństwo jak przed marksizmem. Trzeba rozumieć, że to nie chodzi o rzecz małą. To jest faktycznie wojna kulturowa. Gender to jest główny oręż ateistów w walce z rozumem, ze ludzkością i z Kościołem. I akurat dzisiejsza rocznica, 70. rocznica wyzwolenia obozów Dachau przypomina nam, jak straszne mogą być ideologie ateistyczne, totalitarne i jak bardzo trzeba słuchać Kościoła, jak Kościół ma rację w tych sporach. Przecież właśnie za to, że Kościół przeciwstawiał się ideologiom, mordowano kapłanów. W Dachau było około 3000 duchownych, większość z Polski. Połowa z nich została zamordowana, ale to jest tylko mała kropla krwi kapłańskiej. Tylko w trzech krajach, w Polsce, w Rosji i w Hiszpanii ateiści zamordowali łącznie ponad 100 tysięcy księży. W Polsce około 3 tysięcy, w Rosji 95 tysięcy, w Hiszpanii ponad 6 tysięcy. Właśnie wojna domowa w Hiszpanii zaczęła się także dlatego, że komuniści po dojściu do władzy zaczęli od razu mordować księży. No tacy są ateiści. Ateiści są bardzo chętni do mordowania. I ci święci, których my znamy, święty Maksymilian, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, czy ksiądz Niedzielak, Zych, Suchowolec, tak zamordowani na pożegnanie jeszcze przez komunistów w Polsce, to jest tylko kropla krwi kapłańskiej. To jest olbrzymia ofiara kapłanów, ale zarazem to pokazuje, jak bardzo rację ma Kościół i jak strasznie są nasi przeciwnicy, do czego oni są zdolni. Bo oni nigdy się do tego nie przyznali, nie odpokutowali, a trzeba powiedzieć, że właśnie to mordowanie księży było jednym z elementów walki ideologicznej. Bo kiedy Hitler był już u szczytu władzy w 1937 roku, papież wydał encyklikę Mit Brennenden Sorge przeciwko nazizmowi. Potem wydał też encyklikę przeciwko faszyzmowi, przeciwko komunizmowi, kiedy te ideologie były u szczytu władzy we Włoszech, w Rosji. I kiedy księża, biskupi rozpowszechniali tę encyklikę w Niemczech, ryzykowali życiem, a jednak to robili. To właśnie dlatego było też tylu duchownych w Dachau. I jak odpowiedział Hitler na tę encyklikę? Właśnie Goebbels odpowiedział głównie akcją zniesławiania księży, stawiania równości między pedofilem i księdzem. Z jakichś pojedynczych wypadków.
Poprzez media, tak? Poprzez gazety.
Tak, przez radio. Wtedy właśnie nowością było radio. I Goebbels w straszny sposób wykorzystywał media właśnie dla zapanowania nad świadomością Niemców. I odpowiedzią na encyklikę potępiającą nazizm właśnie była też ta akcja między innymi zniesławiania księży, zarzucania pedofilii księży. Wszędzie są jakieś czarne owce, ale z pojedynczych wypadków robiono większość, ekstrapolowano na wszystkich w celu niszczenia autorytetu duchowieństwa. Zresztą widać, jak nasze media od szeregu lat powtarzają metody Goebbelsa. To jest ta sama nienawiść ateistów do Kościoła, do księży. I powinniśmy się uczyć z historii. Właśnie ja znam dobrze obóz w Dachau, bo 7 lat spędziłem w Monachium na studiach pracy duszpasterskiej. Nieraz byłem w obozie Dachau. I tam jest między innymi no, piękne zdanie jako motto tego obozu. Kto nie chce pamiętać przeszłości, historii, jest skazany, żeby przeżyć ją raz jeszcze. Więc szczególnie dzisiaj trzeba przypominać o konieczności uczenia się z historii. Kościół przeciwstawiał się strasznym ateistycznym ideologiom, nazizmowi, faszyzmowi, komunizmowi. Płacił za to straszną cenę. Mordowano nas księży, ale to jednak my mieliśmy rację. Kiedy właściwie nawet większość narodów dała się omotać ideologią, przecież no był taki czas, kiedy ewidentnie no większość Niemców popierało Hitlera, kiedy nosił sukcesy, czy może większość Rosjan popierało komunizm. A jednak Kościół mówił nie, to jest droga absurdalna, szalona, wy walczycie z Bogiem i na pewno przegracie. Prawie nikt poza tym nie odważał się czegoś takiego mówić, a jednak to my mieliśmy rację. Też kiedy Kościół potępiał marksizm, jaka była pycha komunistów w Polsce, Gomułki, prawda, który wprowadzał komunizm, czy Bieruta. Kościół mówił nie, to jest absurdalne, to jest chore i dzisiaj wiemy doskonale, jak miał rację. I podobnie, kiedy dzisiaj politycy popierają genderyzm, jak Gomułka czy Bierut popierali komunizm, to w istocie jest to samo. Kiedy ubliżają Kościołowi, jakie są straszne ataki na biskupów, na księży, no podobnie, używają tych samych argumentów, tego samego języka nienawiści, którego używali komuniści. Zauważmy, no porównajmy to, co mówił Urban na przykład o Kościele, o księżach, co mówią dzisiejsi politycy, dzisiejsi dziennikarze. To są właściwie kalki, to jest ten sam duch. Ale no, trzeba uczyć się z historii. Tak Kościół wtedy miał rację, tak dzisiaj ma rację. Kiedy na przykład pod koniec Soboru Watykańskiego biskupi polscy napisali list do biskupów niemieckich z tym słynnym zdaniem: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Komuniści szaleli na czele z Gomułką, ubliżali biskupom, jakim prawem i tak dalej, a jednak to biskupi mieli rację. Oni otwarli drogę do pojednania z Niemcami. Ale podobna eksplozja nienawiści była po liście biskupów na temat gender pod koniec 2013 roku. To ten sam język, ta sama nienawiść. No, trzeba wiedzieć, że zawsze byli, są i będą ludzie, którzy nienawidzą Kościoła, bo nienawidzą Chrystusa, którzy toczą śmiertelną wojnę z Kościołem i którzy są gotowi zabijać. Teraz zabijają słowem przede wszystkim, odbierają Kościołowi duchownym godność, a wcześniej zabijali fizycznie. I trzeba to umieć rozróżniać, żeby się przed tym obronić. Też no, można sobie uświadomić, do jakiej stopnia posuwa się ta agresja, ta nienawiść. No, zauważmy, że jeżeli ktoś powie jedno krytyczne zdanie na temat gejów albo Izraelitów, to natychmiast zostanie określony nienawistnikiem, prawda? Nawet jakby to było zdanie najbardziej prawdziwe. Ale zauważmy, że te media czy politycy wrodzy Kościołowi codziennie wypowiadają setki zdań, tylko właśnie negatywnych, namastliwych wobec duchownych i Kościoła. Jest taka książka Artura Dmochowskiego, Kościół Gazety Wyborczej, która potwierdza to, co mniej więcej wiemy. No, wiemy, że według własnych standardów Gazeta Wyborcza nienawidzi Kościoła, nienawidzi księży. No bo wypowiada codziennie tysiące zdań negatywnych, przeciwnych Kościołowi. I rzeczywiście pan Artur zbadał wszystkie wydania Gazety Wyborczej i pokazał, że tam codziennie ukazuje się kilka artykułów na temat Kościoła i księży i wszystkie są negatywne. No między innymi na temat Radia Maria, telewizji Trwam. Czyli według ich własnych standardów, oni, którzy piszą codziennie setki zdań negatywnych wobec Kościoła, księży, no są wulkanami nienawiści. Bo jeżeli tutaj jedno zdanie oznacza nienawiść, no to oni, jeżeli ćwierć wieku piszą codziennie kilka artykułów tylko pełnych negatywnych ocen Kościoła, no to nas nienawidzą. Według własnych standardów są wulkanami nienawiści. Natomiast też przebadano w Gazecie Wyborczej, codziennie ukazuje się kilka artykułów średnio popierające homoseksualizm, gender, ideologię. To pokazuje ich naturę. Zresztą to muszą być kłamstwa, no bo jeżeli o pewnej grupie, o kościele, o księżach właściwie pisze się tylko negatywnie, a o innej tylko pozytywnie, to na pewno się kłamie. Trzeba sobie zdawać sprawę, no to są oczywiste rozumowania, które pokazują, z jak wielkim kłamstwem mamy do czynienia. No zawsze jest grupa ludzi, którzy nienawidzi Chrystusa, Kościoła, Jego uczniów. No tak jak to było w Ewangelii z ostatniej niedzieli, kiedy Pan Jezus mówił, że jest dobrym pasterzem, który broni owce przed wilkiem. No właśnie, zawsze jest dobry pasterz i jego słudzy, pomocnicy i zawsze są wilki, całe watachy wilków, które walczą o owce. Ta walka nieustannie się toczy. Zawsze są tacy, którzy kochają Chrystusa i Jego uczniów i ci, którzy ich nienawidzą.
A dziś wilk ma twarz no, szczególnie
tej ideologii. No bo ideologia gender jest dziełem ateistów. Ci, którzy ją tworzyli, to są ateiści. To jest pewna transformacja ateizmu dokonana w tak zwanej szkole frankfurckiej. Adorno, Marcuse, ale też to są źródła w komunizmie włoskim, Antonio Gramsci, tak zwany marsz przez instytucje, to jest taki koncepcja Lenina włoskiego, ale też maniacy seksualni, ateiści, no, Marquis de Sade to jest wielki patron genderyzmu, to jest teoria totalnej rozwiązłości seksualnej. Ale także Alfred Kinsey, przecież to był erotoman, też pedofil, który jest taką patronem seksuologów, który był człowiekiem głęboko zboczonym. Także Wilhelm Reich, to są ludzie, którzy żyli jak maniacy seksualni. No to właśnie tym jest genderyzm. Jeżeli to trzeba by tak najbardziej streścić, co to jest, no to można powiedzieć, że genderyzm w dużym stopniu jest teorią ludzi, ateistów, dla których którzy uwierzyli, że seks jest Bogiem. Tak to można najkrócej określić. Genderyzm to jest teoria ateistów, którzy uwierzyli, że seks jest Bogiem. Bo właśnie jak czytamy teksty genderystów, takie jak pana Hartmana na przykład, ale to rzecz wiedzieć, to jest szersze, panie Fuszara czy Środa, także pozytywnie wypowiadały się o kazirodztwie. No to myślimy, co stało się z głowami tych ludzi, że piszą takie rzeczy, coś takiego stwierdzają.
To ludzie, którzy mają stopnie naukowe.
Tak, no ale marksiści też mieli stopnie naukowe, prawda? W humanistyce niestety nie ma takich narzędzi kontroli, poprawności intelektualnej. Dlatego no, mieliśmy tysiące profesorów marksizmu-leninizmu. Z marksizmu-leninizmu robiono doktoraty, habilitacje, profesury. Mamy całe wagony książek marksizmu-leninizmu. W humanistyce takie rzeczy są możliwe. I takim następcą marksizmu-leninizmu jest genderyzm. To jest pewna transformacja marksizmu. Ale właśnie jak to się czyta, no to człowiek myśli, no co się stało z rozumami ludzi, którzy coś takiego piszą. No, szczególnie ja, jako zawodowy filozof, teolog, no miałem okazję przeczytać najpiękniejsze, najmądrzejsze teksty, jakie wytworzyła ludzkość. I po takim doświadczeniu, jak ja czytam teksty genderystów, no to mam wrażenie, jakbym brodził w jakimś duchowym błocie albo duchowej kloace, jakby w jakiejś duchowej kanalizacji. Po prostu to jest no, aż żenujące, no, tak jak na ten teksty pana Hartmana. To, ale takich jest więcej, to się spotyka na każdym kroku coś takiego. To no właśnie człowiek pyta się, co się stało tym ludziom. No więc proszę zastosować ten klucz, założenie, że to piszą ludzie, dla których często seks stał się Bogiem, którzy są ateistami i nie wierzą w innego Boga jak w seks. Oczekują zbawienia, ratunku od seksu. I wtedy teksty staną się zrozumiałe. To, co oni piszą, a też co oni robią. To jest jakieś zasadnicze wyjaśnienie też dla absurdów, które tam spotykamy. No, na przykład już na Facebooku angielskim można już wybrać spośród 60 różnych płci. Już tyle wynaleźli genderyści. To jest produkt rozumu genderowego. No nie wiem, to może będzie oznaczać, że będzie jakiś boom budowlany, bo co, będzie trzeba budować 60 toalet w każdym miejscu, w każdej szkole. No to są przykłady, do czego ci ludzie dochodzą. No ale trzeba rozumieć, że ta teoria w dużym stopniu nie pochodzi z rozumu, tylko ze sfery pożądawczej, że to są ludzie, którzy no, nie radzą sobie ze swoim człowieczeństwem, którzy nie tyle kierują się etyką, rozumem, tylko no, sferą pożądawczą i stąd pochodzą te absurdy. Ale no, przed tym Kościół broni ludzi, bo po to mamy rozum, żeby nim się kierować, żeby iść za dobrem, nie za pożądaniem, bo no, kierować się pożądaniem, to tak jakby zaprzęgiem kierował koń, a nie woźnica. No to wtedy łatwo może dojść do każdej katastrofy.
Co ciekawe, ta ideologia szczególnie upodobała sobie dzieci, najmłodszych. Mówimy, że to zaczyna wchodzić do szkół. Na przykład chłopiec, który ubierze się do szkoły w spódniczkę, nie będzie musiał pisać klasówki. To rzeczywistość w polskich szkołach z okazji Światowego Dnia Spódnicy. I tak było m.in. w gimnazjum numer 6 w Tychach oraz w podstawówce numer 6 w Pielcu. Widzimy, że to wchodzi konkretnie i z konkretną twarzą.
No i proszę zauważyć, że przecież to są zabronione metody deprawacji dzieci. Przecież to jest niedopuszczalne. To za niewłaściwe zachowanie nagrodą ma być zwolnienie z klasówki. Tak? To jest jakieś przekupywanie dzieci złem. Ale to jest właśnie polityka gender. Pani Butler chce wywrócić porządek społeczny. Chce wywrócić rodzinę. To jest właściwie przestępstwo wobec dzieci, bo to jest zaburzanie ich normalnego procesu rozwojowego. Właśnie o to chodzi genderystom, żeby ludzie nie wiedzieli, kim są, żeby stracili swoją tożsamość, orientację, żeby można było nimi sterować. Właśnie to jest ich zasadnicza polityka, zgodnie z radą Wilhelma Reicha, maniaka seksualnego zresztą, który skończył swoje życie w więzieniu, ale jest właśnie jednym z głównych twórców genderyzmu, który właśnie mówił, nie atakujcie wprost kościoła, wartości, ale seksualizujcie dzieci, reszta przyjdzie sama. I to są działania właściwie przestępcze. Seksualizacja dzieci i młodzieży. Ponieważ dawać seks dzieciom, to tak jakby im dawać alkohol czy narkotyki. To ich niszczy, to nie pozwala im normalnie się rozwijać. To są w istocie działania przestępcze, które teraz mają być wprowadzane w Polsce. I przed tym musimy dzieci bronić, bo to jest coś najgorszego. To właśnie o takich ludziach, którzy tak chcą deprawować dzieci, Pan Jezus mówił, lecz kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Ewangelia Mateusza, rozdział 18. To właśnie o tym mówi Pan Jezus. Przed takimi ludźmi trzeba bronić dzieci, bo oni chcą ich zdeprawować, aby zniszczyć w nich wyższe życie duchowe. Bo chcą, żeby dzieci przede wszystkim myślały o rzeczach zmysłowych, właśnie o seksualności, a przez to nie będą myśleć o rzeczach duchowych. Tak chcą w ogóle zniszczyć odniesienie do Boga, wiarę. No to jest plan demoniczny, ale też tak się sprawia, że dzieci nie będą zdolne do małżeństwa, do rodziny. Bo jeżeli w bardzo wczesnym wieku zaczną intensywne życie seksualne, no to nie będą zdolne do wierności, do odpowiedzialności. Już wiemy, jakie straszne skutki ma rewolucja seksualna w Europie, niesamowita rozpusta, a gender jeszcze to tylko pogłębia. Przecież wiemy, że naszym właściwie głównym problemem teraz staje się katastrofa demograficzna, że nie mamy dzieci, że stajemy się domem starców w Europie. I trzeba robić wszystko, żeby wzmocnić rodzinę. Natomiast gender niszczy rodzinę. Gender jest wojną z rodziną. Po prostu tak jak marksiści niszczyli gospodarkę, tak genderyści niszczą rodzinę. I tak jak trzeba było się przeciwstawiać jednemu, tak trzeba się przeciwstawiać drugiemu, bo to drugie jest jeszcze gorsze. Dlatego no, papież Franciszek też zdecydowanie przeciwko temu się wypowiada. Właśnie wspominałem, jak mówił, że to jest dzieło frustratów, ale też już wcześniej stwierdzał, że gender jest jak kolonizacja ideologiczna. Że tak jak kiedyś koloniści opanowywali i dominowali nad Murzynami, Indianami, tak genderyści chcą dominować nad nami, bo to jest narzucanie ich wiary, to jest rodzaj wiary ateistycznej. Oni chcą, żebyśmy wyparli się Chrystusa, bo przyjąć gender oznacza odrzucić Chrystusa. Papież Franciszek też stwierdzał, że rodzice boją się posyłać dzieci do szkół, bo będą tam poddawane eksperymentom ideologicznym, właśnie genderowym. Mówiąc do biskupów włoskich, stwierdzał, że gender jest jak fala tsunami, która uderza w kulturę, w społeczeństwo i w Kościół. I wyrzucał biskupom, że robią za mało we Włoszech, żeby bronić się przed gender. No właśnie, polskim biskupom by tego pewnie nie wyrzucał, bo nasi robią szczególnie wiele dla obrony przed gender. I zobowiązywał biskupów, żeby robili wszystko, co możliwe, żeby bronić społeczeństwo przed gender. W końcu powiedział też, że papież Franciszek, że gender jest demoniczne, czyli pochodzi ze sfery szatańskiej. Wcześniej jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires napisał list rozpowszechniony w całej Argentynie i na świecie, w którym stwierdzał, że w pseudo-małżeństwie homoseksualnym to nie chodzi tylko o błąd ludzki, tylko że to jest dzieło szatana. Wprost odnosił to do dzieła szatana. Właśnie ten papież, który tak szczególnie szuka dialogu z innymi, jednak zarazem bardzo jasno mówi i często o działaniu szatana. Wcześniej, więcej nawet niż wcześniejsi papieże. No i też bardzo jednoznacznie wypowiada się na temat gender. I to ma szczególne znaczenie w jego ustach. Sam papież i biskupi jednoznacznie nam mówią, że gender jest śmiertelnym zagrożeniem dla naszej cywilizacji. I dlatego też no, katolicy czy politycy, którzy popierają gender, no, sprzeciwiają się papieżowi i biskupom. Są tak jak Gomułka i Bierut, którzy popierali marksizm. Niezależnie jakie by sobie usprawiedliwienia wyszukiwali.
I widzimy, że jest to wojna, bo już kilkakrotnie ksiądz profesor wspomniał, że jest to wojna kulturowa, wojna, wojna z człowieczeństwem, ale jaką rolę ma w tym wszystkim Polska, bo widzimy, że ta wojna chyba się zaczyna dopiero w Polsce, ale widzimy konkretne te ustawy, które już wymieniliśmy, nawet te tabletki dzień po, to też pewnie część tej wojny całej kulturowej, ideologii gender tutaj w Polsce. Jaką rolę my odgrywamy jako Polacy?
My jesteśmy tylko jednym z placy bitew, które mają miejsce teraz, ale właściwie cały świat jest teraz placem bitwy. Po prostu tak jak kiedyś marksiści chcieli zapanować nad całym światem, jak Stalin na początku II wojny światowej miał więcej czołgów niż wszystkie inne państwa razem wzięte. Po prostu to jest niesamowita pycha ateistów. Ateista właściwie uważa się za większego od Pana Boga, no bo Bóg jest tylko dla niego pustym pojęciem. Uważa się za najmądrzejszego, który ma panować nad innymi, a zarazem uważa się tylko za bardziej inteligentne zwierzę. Więc też no, niejako do istoty ateizmu jest często wpisana niesamowita pycha, dążenie do panowania nad wszystkimi. I tutaj też genderyści ateiści chcą zapanować nad całym światem. Chcą to wprowadzić wszędzie. Tak jak sekretarz Narodów Zjednoczonych mówił, że przed gender muszą się pokłonić wszystkie kultury, wszystkie religie. Czyli wszyscy mają odrzucić swoją wiarę na rzecz gender. Po prostu genderyści niejako wymagają od nas tego, co wcześniej wymagali komuniści. Żebyśmy wyparli się Chrystusa. No bo tego szaleństwa, tego maniactwa seksualnego genderyzmu nie da się w żaden sposób pogodzić z chrześcijaństwem. To jest albo, albo. Więc oni chcą nam to narzucić siłą w całym świecie i także w Polsce. A szczególnie teraz atakują w Polsce, ponieważ Polska jest krajem szczególnie chrześcijańskim. I dlatego jest poważną przeszkodą dla nich. Oni, żeby przeprowadzić swoje plany, muszą zniszczyć Kościół. Tak jak marksiści wcześniej, żeby swoje plany przeprowadzić, musieli zniszczyć Kościół. I tak samo genderyści chcą zniszczyć Kościół. To jest ich zasadniczy cel. I politycy w Polsce, którzy popierają gender, tym samym walczą z Kościołem. Są unicestwienia chrześcijaństwa, jakkolwiek by tego nie tłumaczyli. Ja ponad 10 lat spędziłem na Zachodzie, w innych krajach i widziałem, jak to tam się robi. To jest wojna kulturowa. Oni chcą coraz więcej, posuwają się coraz dalej. Te ustawy, które wprowadza nasz rząd, nasze państwo, właśnie są realizacją polityki gender, są realizacją polityki skrajnej lewicy. To jest zupełne lekceważenie, pogarda dla przekonań większości Polaków, katolików, lekceważenie protestu. Tutaj na przykład ostatnio szereg organizacji katolickich wydaje protest, na przykład Forum Kobiet Polskich. Sprzeciwia się temu, co robi rząd. Wskazuje na to, że przecież genderystki to jest mała garstka feministek ateistycznych, które nienawidzą Kościoła, nie dadzą chrześcijaństwa, też często nienawidzą macierzyństwa. Przecież do istoty genderyzmu też należy często pogarda, nienawiść wobec macierzyństwa. No, czoła genderystka, twórczyni genderyzmu Simone de Beauvoir mówiła, że kobietom nie można dawać wyboru praca zawodowa czy macierzyństwo, bo za wiele wybierze macierzyństwo. To jest właśnie wojna z macierzyństwem, z rodziną. No, wśród genderystek dominują kobiety, które są wrogami macierzyństwa, rodziny. I to one mają narzucać ton. Też podobnie protestuje Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Ale te głosy zupełnie są słyszane. No, rząd polski teraz z zupełną pogardą, wrogością wobec Kościoła, chrześcijaństwa w 100% realizuje program skrajnej lewicy. Można powiedzieć, że też dlatego może partia Palikota nie jest już potrzebna, no bo jej program realizuje rząd. I to jest coś strasznego. No, to jest otwarta wojna z rozumem, ale także z Kościołem, z chrześcijaństwem. I no, wszyscy ludzie, którzy mają rozum, którzy wierzą, powinni się temu przeciwstawić. Trzeba mieć świadomość, że to jest kolejna odsłona wojny kulturowej. Wojny z Kościołem, z chrześcijaństwem, wojny z rozumem. I obowiązkiem każdego z nas jest zrobienie wszystkiego, co możliwe, żeby obronić rozum, obronić rodzinę, obronić Kościół. Podobnie jak to robiliśmy z marksizmem.
No właśnie, bo skoro jest wojna, to albo, jak to jest na wojnie, albo zabiją mnie, albo ja wroga w tym momencie. No i teraz, czy jest jakiś znak nadziei na to, że rzeczywiście to życie będzie utrzymane, to znaczy, że ta normalność będzie utrzymana.
Znaczy, to jest taka różnica, że my chrześcijanie nie chcemy zabijać, my kochamy swoich nieprzyjaciół, my chcemy dla nich jak najlepiej, my walczymy również dla nich, to oni chcą nas zabijać. Prawda? Podałem przykłady, że ateiści zamordowali w tylko 3 krajach ponad 100 tysięcy księży, a w innych po kilkuset, kilkudziesięciu. Mordują teraz w Korei Północnej, mordowali w Albanii. No wiemy, co, jak mordowali ateiści w Polsce, jak mordowali księdza Popiełuszkę. My natomiast walczymy w sferze duchowej. No, dalej nam grożą, że nas zamordują, prawda? Duchownych, że się temu przeciwstawiamy. My chcemy uratować społeczeństwo, ale także ich. Oni chcą unicestwić Kościół, oni chcą zupełnie zniszczyć Kościół. My natomiast chcemy uratować ludzkość i także ich. I tutaj no, trzeba robić wszystko, co możliwe, przede wszystkim przez rozwój osobowy. Im bardziej jesteśmy mocni, mądrzy jako osoby, tym bardziej skuteczne wszystko, co robimy. Ale też no, szczególnie trzeba szukać pomocy u Boga, modlić się. My się przynajmniej pół godziny dziennie się modlić, bo na modlitwie Bóg działa w nas, to jest najważniejsze działanie. Ale też trzeba się organizować, angażować w samorządy, w politykę krajową, no bo jeżeli wprowadzą takie ustawy jak w Hiszpanii czy we Francji, genderowe, to trudniej będzie działać. Więc podstawowe poczucie odpowiedzialności wzywa do działania, do pracy, ale też z taką wielką nadzieją, bo no, z Panem Bogiem jeszcze nigdy nie wygrał. Oni też nie wygrają. To jest szaleństwo, które no, zakończy się nicości. Tylko chodzi o to, żeby było jak najmniej ofiar. I tak są takie znaki nadziei. Na przykład też coś takiego przeżyłem, kiedy ostatnio miałem na przykład wykład w Legnicy w styczniu. To było w budynku, który kiedyś był głównym gimnazjum żeńskim Legnicy. Olbrzymi budynek, gmach. Więc też tam w czasie wojny i w czasie nazizmu szkolono te dziewczęta niemieckie w uwielbieniu dla hitleryzmu, dla Hitlera. Tam byli wychowawcy, właśnie nauczyciele, którzy traktowali te dzieci jak własność państwa. Uczyli ich miłości do Hitlera. Tak jak właśnie dzisiaj nasze państwo chce deprawować dzieci, wprowadzając genderyzm do szkół. Potem był tam ośrodek oficerów sowieckich, czyli oficerów, którzy planowali wojnę atomową w Europie. Tam, no, wiadomo, co tam się mogło odbywać w tym gmachu. Więc jakby królestwo Hitlera, królestwo Stalina, a teraz ja tam mogłem mieć wykład, ponieważ jest tam budynek kurii i seminarium duchownego. Jest taki piękny obraz, że na dłuższą metę Pan Jezus zwyciężał, no bo Kościół przejął ten budynek bez strzału, prawda? No bo absurdy ideologii kończą się śmiercią, no, kończą się absurdem jakimś. To jest właśnie znak nadziei. Czy jednak no, taka partia, która najbardziej walczyła z Kościołem, jednak spada poniżej 1%. No, Polacy nie chcą ateistów, nie chcą otwartej walki z Kościołem, prawda? Tylko trzeba pamiętać, że ta walka toczy się w sposób zakulisowy i trzeba robić wszystko, żeby to odsłonić, żeby uświadomić, że genderyzm jest wprowadzany tylnymi drzwiami. Jest wprowadzany do szkół, do ustaw, a to na dłuższą metę oznacza koniec naszej cywilizacji, koniec wiary, no bo ludzie zdeprawowani, popsuci nie będą zdolni do tworzenia kultury. Więc teraz walcząc o rodzinę, o szkołę, walczymy o kogoś najważniejszego. Trzeba przypominać, że dzieci nie są własnością państwa. Tak myślały państwa totalitarne, które deprawowały dzieci, wychowując ich do uwielbienia dla swoich przywódców. Ale podobnie w sposób przestępczy działa genderyzm, deprawując dzieci. Konstytucja Polski, prawo polskie gwarantuje rodzicom prawo do wychowania swoich dzieci według swoich przekonań. Tak jak nikt nie ma prawa dzieci chrześcijan wychowywać przymusowo na muzułmanów, tak nikt nie ma prawa wychowywać ich przymusowo na genderystów. To jest przestępstwo, które właśnie teraz w państwie polskim chce się wprowadzać. Jest to, takie plany są w Ministerstwie Oświaty. I musimy wszyscy się mobilizować, żeby dzieci przed tym obronić. To jest wielki plan deprawacji dzieci, który strasznie się kończy. To już wiemy z innych państw. Właśnie ten program genderowy deprawacji dzieci przynosi straszne owoce. Eksplozję chorób wenerycznych, aborcji, które te wszystkie najgorsze zjawiska wielokrotnie częściej występują w innych krajach europejskich niż w Polsce, ponieważ właśnie tam genderyzm wychowuje do prymitywnego seksu. Natomiast polskie wychowanie wychowuje do miłości. To jest właśnie różnica. Genderyzm wychowuje do prymitywnego seksu, Kościół wychowuje do miłości. Dlatego w Polsce jest o wiele lepiej niż tam. I oni powinni uczyć się od nas, a nie narzucać swoje chore programy nam. I przed tym musimy się bronić. Zresztą to właśnie jest to, co mówił papież Franciszek. To jest próba kolonizacji tym prymitywnym genderyzmem tworzonym przez maniaków seksualnych. Ma się zatruwać naszą młodzież. To jest niedopuszczalne i trzeba zrobić wszystko, żeby młodzież przed tym obronić.
I już mamy telefony, bo była informacja o telefonach, także zapraszamy serdecznie. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze, witam ojca.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, patrzę właśnie na ekran telewizji Trwam i dziękuję bardzo księży profesorze, ojcu Tadeuszu, dziękuję bardzo za tę posługę no, naszemu narodowi i kościołowi. Ludziom za to odważne głoszenie prawdy. Myślę, że no żeby co robić, żeby jak najszybciej doszło to do świadomości ludzi, co nam grozi. To jest powiedziałbym oręż nowej lewicy, ten gender. To jest tak. To będą potworne później no straty, jeżeli to wejdzie. I tu właśnie Polska katolicka, żeby ci katolicy nasi się wszyscy obudzili. To jest to. Ale może pierwszy ksiądz profesor powiedział o tym męczeństwie księży. I to jest fakt. No męczeństwa chrześcijan, ale właśnie do księży i to właśnie to, co ksiądz, może do tego momentu ksiądz profesor powiedział, że wyciągają pedofilię księży. Czy tam homoseksualizm. Powiedzmy, ile tego jest? Ile tego jest? Jaki procent? Czy to nie jest zastanawiające, jeżeli już, to już powinno nam do myślenia coś dać, że jeżeli to wiadomo, że grzech jest grzechem i my go nie pochwalamy, nazywamy sprawy po imieniu i tak dalej. To jest no z tym, że jest to charakterystyczne, że jeżeli te rzeczy pojawiają się w innych stanach i zawodach, to jakaś jest cisza. A porównując ilość tych przypadków, to wśród duchownych to jest nikoma. Jakkolwiek jeszcze raz mówię, my tego nie tylko nie pochwalamy, ale grzech zawsze potępiamy. Grzech jest grzechem. I zło jest złem. Tak. To jest może jedno. Jak to jest, dlaczego inni nie nagłaśniają? A już, nie wiem, czy ksiądz profesor słyszał, bo ja nie słyszałem, jest jakoś, jeżeli chodzi o te sprawy nadużycia duchowni innych wyznań czy religii. Nie słyszałem, żeby było to piętnowane, żeby w tych telewizorniach mówili, ba, jeżeli nawet jakiś reżyser, aktor, reżyser coś tam kiedyś popełnił, to są solidarni z nim. Ten świat aktorski jest tak solidarny z nim, chroni go, wszyscy go właściwie chronią. I w Polsce to było widać, słychać. I tamten grzech to nie jest grzechem, to jest cnota, prawda? Tam, tak. Tylko spróbujmy pomyśleć. A druga sprawa z tą pedofilią, to jest taka maczuga. Jak na Polskę, na Polaków, taką mieli maczugę i raz po raz Polak antysemita, ta maczuga antysemicka, to chyba kiedyś pan profesor Wolniewicz powiedział. Zwrócił na to uwagę. Maczuga taką w Polaka uderzyć, antysemici. Przecież to jest nieprawdą. Naród polski nie jest antysemicki. Jeżeli to może ktoś być antysemitą, jakiś człowiek, może być nawet nie jeden. Ale to samo jest i w innych narodach i krajach. I są inne rasizmy jeszcze, prawda? To człowiek jest skłonny do zła i do dobra. To zależy, jak się kształtuje. A drugą maczugą taką właśnie na księży, na duchowny, jest ta maczuga pedofilia, czy tam homoseksualista. I cały czas imaglują to. To jest po to, żeby obrzydzić duchownych, tych głosicieli Ewangelii, żeby unieszkodliwić ewangelizację. I to jest ta metoda, stara metoda propagandzistów, tak jak ksiądz profesor mówił, goebbelsowskie, ale takie same były i stalinowskie i inne. Ludzi o złej woli. A druga rzecz właśnie ta konwencja przeciw przemocy, którą podpisał prezydent Komorowski. No dajcie spokój. I wie ksiądz profesor, ja nie wiem, ja taki mam niesmak, oglądając wiadomości naszej telewizji, zobaczyłem go na Jasnej Górze. Tutaj konwencja przeciw przemocy, zresztą w nazwie już jest kłamstwo, bo wiadomo, że tu chodzi o gender, bo przeciw przemocy jesteśmy wszyscy. Każdy o zdrowych zmysłach jest przeciw przemocy. Jakiejkolwiek przemocy. Ta przemoc może być nie tylko fizyczna. A czy nie ma przemocy wobec nas, katolików? Tych wszystkich, tych mediach tak zwanych, tego, prawda, tych systemowych, prawda, mediach. To jest permanentna przemoc i to jest może jeszcze bardziej zabijająca niż jakieś inne działania, prawda? No, jest permanentnie, jak na Polaka, ktoś chce dla ojczyzny coś dobrego zrobić, to zaraz go nie wiadomo co, linczują. No czy tak nie jest chociażby... Ja patrzę na pana Jarosława Kaczyńskiego. To ile ten człowiek obrywa, jak go poniewierają. A nie tylko jego, każdego, kto chce coś dobrego zrobić. Teraz na przykład na tego kandydata PiS-u. No jakie to... Czy to nie jest przemoc? Już nie mówię, jeszcze raz mówię, a co do Kościoła? No przemoc, wyśmiewanie. Gdzieś tam, prawda, ksiądz czy katecheta zrobił wystawę o aborcji czy jakieś ilustracje. No to straszny raban wściekły w tych wszystkich przekaziorach, nie wiem jaki. Ale jak oni pokazują filmy potworne i tak dalej i rzeczywiście przemoc i... To wszystko, zresztą rozgadałem się. W każdym razie z tą konwencją. To jest wprowadzanie właśnie gender jawne. I proszę popatrzeć, to jest coś okropnego. I później jeszcze na jasną górę stanie przy ołtarzu głównym i przemawia. Kto na to się zgadza? Myślę, że my księża, my mamy jasno bronić prawdy. Potrzeba nam takich kardynałów Wyszyńskich i arcybiskupów Tokarczuków i Ryczanów i jeszcze innych, prawda? Tak jak, no, w każdym razie tak. I jeszcze jedno, księże profesorze. Teraz byłem w Stanach, wczoraj wróciłem i na co mi zwrócili uwagę? Co ksiądz profesor na to? Jest jakieś działania, opowiadają mi, że w szkole od dzieci zaczynają, potrafią małe dzieci w trzeciej klasie na przykład, czy tam którejś tej początkowe, mają 3 razy w tygodniu test 1,5-godzinny z komputerem, oczywiście przy komputerze, i rodzice nie wiedzą, jakie pytania zadają tym dzieciom, ale i nauczyciele nie wiedzą. 3 razy po 1,5 godziny. Przecież to jest... I co? To nazywają to jakiś common call standard. Ja nie znam angielskiego, może coś źle wymówię. W każdym razie, jak chodzi o jakieś standardy wspólnego kształcenia czy uczenia, na ten temat pisze na przykład profesor Duke Pesta. Można w internecie znaleźć. Inni też. James Milgram, Sandra Stoski. Do czego zmierzam? Wygląda na to, że tu jest jakaś próba, czy próba już działania, jakiegoś wspólnego wpływania na taką, na jedną modłę kształtowania człowieka. Kiedyś Kubańczycy za Fidela Castro, oni mieli, do szkoły brali dzieci na 12 godzin i więcej zajęcia mieli. Właściwie w domu jej nie było. Ta propaganda była wtłaczana, a tak formowali. Czy tutaj nie jest to? Tym bardziej, że na przykład likwiduje się historię. Również w Stanach Zjednoczonych, w szkołach. Historię, nie jest historia Stanów, tylko historia, tylko właściwie to jak to wybili tych Indian, bizony i tak dalej, no, a nie o, nie historia dokładna. Historia nauczycielką narodów, tak, to nie ma, nie zna przeszłości, nie ma przyszłości. Jakieś tworzy się nowego człowieka i tutaj w tym tworzeniu tego, tej lewicy, przez lewicę, no i gender odgrywa niesamowitą rolę. To zmiana, no potworne zmiany w człowieku, całym w jego myśleniu, w jego, a później będzie i w działaniu, i wartościowaniu, i tak dalej. To jest, myślę, że gender to jest jeden z elementów. I to też przyspieszone jest teraz w Polsce bardzo. Bardzo to jest przyspieszone. I proszę, ten rząd nie dba o to, żeby rodzina się rozwijała, żeby była gospodarka. Rolnicy stoją już ponad 2 miesiące pod kancelarią prezydenta, jak żebracy, a przecież to rolnicy żywią i bronią. Bez ziemi dobrej, bez dobrego żywienia nie będzie zdrowia narodu. Ziemię sprzedają pod słupy, nie wiadomo co. Chyba z 2 lata temu mi mówili, że już ponad 500 000 hektarów sprzedali. To jest, grozi nam to, że kiedyś będą chodzić po polskiej ziemi, może ktoś powie, to kiedyś była Polska. I nikt nie podejmuje rozmów, próby nawet. Próby wyrażenia szacunku do tych ludzi. Tyle różnych rzeczy się fatalnych dzieje. Teraz emigracja, ponad 1 000 000 ludzi, 1 200 000 czy 260 tysięcy według obliczeń chce wyjechać młodych ludzi w tym roku z Polski. Jakie będą konsekwencje tego? Czy to nie jest też tak samo zamierzone w tej inżynierii lewicy, nowej lewicy, żeby zmieść z powierzchni ziemi, rozproszyć, rozkurzyć, zlikwidować katolicki naród, wielomilionowy. Proszę. A propos tego rządu, to proszę, teraz właśnie widziałem w Stanach i w Kanadzie, jak podchodzą do Polonii. Polonia to jest potęga. Gdyby zjednoczyć to, spróbować to jakoś tak wyciągnąć rękę do tych ludzi, oni Polskę kochają, oni by pomogli Polsce. To oni w ogóle, te konsulaty robią wszystko, żeby jak najwięcej wygasić, zamieszać wśród Polonii, a nie jednoczyć. No, same wybory teraz, te wybory niby, no to na 10 milionów, w Ameryce Polaków, pewnie nie wszyscy 10 milionów mają prawo już do głosowania, no ale tylu jest, to będą jeszcze miliony. No to w ostatnich wyborach wzięło udział 20 tysięcy. Bo taki system jest stworzony, żeby wyrwać ich z tej Polski, żeby nie mieli odpowiedzialności za Polskę, żeby się nie upomnieli o Polskę. Podobnie jest w Kanadzie. Zresztą o tym nie będę mówił. I proszę, rząd tego wszystkiego nie robi, ale na siłę wprowadza gender, na siłę teraz związki partnerskie, na siłę jakieś przeróżne rzeczy, jakiś rzecznik praw obywatelskich, czy jakiś, to co ta kobieta wygaduje i chce doprowadzić, to za powiedzenie prawdy będziemy do więzienia wsadzani. No. I to jest, jeżeli my się razem nie zorganizujemy, naprawdę razem, to jest po nas. I to bardzo szybko, to jest sposób przyspieszony robiony. W Polsce, ale i w świecie. Tak, no i to ja może przepraszam, że tyle, ale właśnie to jest jakiś system. To jest krok po kroku. Teraz gender, później no chociażby to, co w tych Stanach, rodzice są zaskoczeni tym, to common consender, prawda? Te łączne, no może tak, te testy rządowe, prawda? Do czego to zmierza? Rodzice nie wiedzą. Coś tu jest jakieś, no ja uważam, to jest jakieś wprowadzanie totalitaryzmu i to perfekcyjnego. Tak. Zapanowanie nad umysłami, również nad sercami gdzieś. Tak to wygląda. Zresztą tam też była wolność, a co robią, prawda? Kardynał George Francis, którego pogrzeb był w zeszłym tygodniu, on był też przewodniczącym konferencji episkopatu, niezwykły człowiek, niezwykle umysłowość i duchowość, powiedział tak chyba 2 lata temu, patrząc na te czasy, mówi, ja jeszcze chyba umrę w łóżku, zmarł na raka. Tak, mój następca, jak tak pójdzie dalej, to umrze w więzieniu, a jego następca będzie męczennikiem. To jest obrazowo też powiedziane, ale coś idzie w tym kierunku i my musimy być mocni i dlatego musimy najpierw wiedzieć. Jan Paweł II wołał, musicie być mocni. I dziękuję za to uświadomienie nas, ale nie tylko ci, którzy usłyszeli, powinni to ponieść dalej. I widzieć to, i widzieć te konsekwencje. Nie dopuścić do władzy ludzi, którzy kłamią, którzy wprowadzają przepisy przeciwko rodzinie, przeciwko Bogu. Nawet gdyby na Jasnej Górze stawali. To jest jak bluźnierstwo. I my musimy widzieć to. I nie czekać, aż nam, żeby episkopat powiedział. Bo to są takie czasy, kiedyś mi powiedział ksiądz arcybiskup Michalik, powiedział mi, proszę ojca, nadchodzą czasy, a może nawet już są, że wiele rzeczy powinni ludzie świeccy wiedzieć, a nie wszystko będziemy mogli powiedzieć. No. Tak często. I my musimy wiedzieć. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać jeszcze raz.
Dziękujemy bardzo. Księże profesorze, padło kilka pytań.
Tak, tu było wiele wątków, ale oczywiście musimy mieć jasność, że właściwie polski rząd i prezydent teraz właściwie jakby w 100% wprowadzali ideologię gender. Spełniają wszystkie życzenia skrajnych ideologów genderowych i odrzucają wszystkie oczekiwania ludzi wierzących i Kościoła. To jest faktycznie wojna wypowiedziana Kościołowi, wojna wypowiedziana ludziom wierzącym. No niestety trzeba powiedzieć, że rząd i prezydent wprowadzają gendery w Polsce, tak jak wcześniej Gomułka i Bierut wprowadzali marksizm. I nawet jakby prezydent cały tydzień stał na Jasnej Górze, to nic nie zmieni. To jest wojna wypowiedziana Kościołowi. I trzeba robić wszystko, żeby bronić Kościół i bronić rozumu. Tu chodzi o Polskę, ale o naszą przyszłość. To jest oczywiste, po której stronie stoi rząd i prezydent. I trzeba zrobić wszystko, żeby obronić naród i nasze dzieci i młodzież. No, co można było osiągnąć przy dobrym rządzie, może takim dobrym przykładem jest Korea Południowa. Jeszcze mówi się, że w roku 75 byliśmy na podobnym poziomie gospodarczym. Dzisiaj podobno Korea Południowa ma 40 razy większy dochód narodowy niż Polska. Ma własne firmy, własne marki, jak Samsung na przykład. A Polska tego nie ma, no bo jest o wiele gorzej rządzona. To nam uświadamia, co straciliśmy, jakie mieliśmy szanse. Polska mogłaby dzisiaj na poziomie Korei Południowej, gdyby była podobnie mądrze rządzona. Ale może tak się pocieszyć, że właśnie gdyby nie Kościół, nie wiara, no to mogła być Korea Północna, prawda? Jak ważne jest szanowanie Kościoła, demokracji, to dzięki Kościołowi przede wszystkim nasz naród zachował swoją tożsamość, wiarę. Walka z Kościołem, z wiarą jest w istocie walką z Polską. I też co do zachowania w szkołach w Stanach Zjednoczonych, no nie znam bliżej tej sprawy, ale ogólnie trzeba powiedzieć, że genderyści są zdolni do rzeczy najgorszych. Przecież to też jest, w Polsce już wiemy, że genderyści krążą nad szkołami jak sępy i kiedy prowadzają lekcje, to właśnie starają się, żeby rodzice o tym nie wiedzieli, żeby dzieci nie mówiły, co oni robią na tych lekcjach. To są przestępstwa. Rodzice mają pełne prawo wiedzieć, co się dzieje z ich dziećmi. A jeżeli oni to ukrywają, no to na pewno robią coś złego. Dlaczego mieliby ukrywać? No, przecież to jest podstawowa zasada. Jeżeli ktoś coś ukrywa, no to jest to zapewne coś złego. I przecież w Niemczech były takie próby, Ministerstwo Oświaty niemieckie wydało broszurę, w której zachęcało rodziców, aby swoje małe dzieci w czasie kąpieli pobudzali seksualnie, czyli żeby właściwie masturbowali. Do tego są zdolni genderyści, bo dla nich seks musi być od kołyski. Więc oni są zdolni do rzeczy najgorszych. Jeżeli dają dzieciom jakieś programy, testy komputerowe, to trzeba się liczyć z tym, że będą tam jakieś straszne akty deprawacji. W Niemczech jednak rodzice zaprotestowali przeciwko tym broszurkom, ministerstwo musiało je wycofać, ale genderyści powiedzieli, że to błąd, że to oni mają rację. Tylko ludzie są jeszcze tacy głupi, nieuświadomieni, ale jak media jeszcze nad nimi popracują, to wtedy będą wprowadzać takie metody. Właśnie, czyli można powiedzieć, to jest pedofilia kazirodcza, żeby rodzice pobudzali seksualnie dzieci. No, do tego są zdolni genderyści, do tego to prowadzi. No właśnie, jeżeli człowiek traci rozum, traci wiarę, jeżeli seks staje się dla niego Bogiem, no to wszystko jest możliwe. Natomiast co do mediów, no to można powiedzieć, że no to trudno zajmować się każdym kłamstwem tych mediów. Trzeba wiedzieć z góry, że one generalnie kłamią i będą kłamać. No, główne dominujące media w Polsce, ale także w ogóle w kulturze Zachodu, są w rękach ateistów, śmiertelnych wrogów Kościoła. Ja na przykład raz widziałem dziennik TVN-u, tam były 3 wiadomości o księżach, w jednym dzienniku, prawda? Ale wszystkie 3 negatywne, 2 były o pedofilach, 1 o księdzu złodzieju. No to według własnych standardów tych mediów oni nienawidzą Kościoła, nienawidzą księży. Czyli trzeba wiedzieć, że tak jak nas wspomniałem w Gazecie Wyborczej, jeżeli ktoś wierzy tym mediom, no to wierzy ośrodkom nienawiści. Bo jeżeli ktoś nienawidzi, to będzie manipulował i kłamał. Oczywiste. Więc te osoby, które wierzą takim mediom, no są podobnie mądre jak te, które wierzyły Trybunie Ludu czy Prawdzie, kiedy pisały o Kościele. Przecież no, wiadomo było, jak za czasów komunizmu, jak słuchaliśmy dziennika telewizyjnego, no to mówiliśmy, że może w prognozie pogody będzie prawda. A tak to jest manipulacja od początku do końca. Trzeba wiedzieć, że tego rodzaju media nie służą informacji, ale służą manipulacji. Służą temu, żeby ludzi ogłupiać, manipulować nimi. Przecież jak się uprawia politykę? No w dużym stopniu polega to na tym, że zbiera się zespoły specjalistów, psychologów, socjologów, którzy tylko myślą na tym, jak ogłupić ludzi. Jak właśnie przy pomocy najnowszych metod marketingu, psychologii zmanipulować ludzi i popędzić ich jak stado baranów na własną zgubę. Przecież to wszystko było dobrze przerabiane. Goebbels miał o wiele bardziej prymitywne środki. Miał gazety i radio, ale potrafił tak ogłupić Niemców, że popędził ich aż pod Stalingrad i z powrotem. Tylko, że też trzeba pamiętać, że właśnie ludzie mogą być manipulowani też dlatego, że chcą być manipulowani. Tak jak się mówi, że ludzie są okłamywani nie tylko dlatego, że nie wiedzą, ale dlatego, że chcą być okłamywani. Bo jeżeli czynimy jakieś zło, to chętnie będziemy słuchać teorii, które to usprawiedliwiają. Więc żeby nie dać się manipulować, trzeba szukać prawdy, ale też trzeba żyć moralnie, bo to też jest warunek osiągnięcia prawdy. Trzeba szukać światła u Boga i też to wszystko wielkiej nadziei, mając świadomości, że zło może być kiedyś bardzo potężne. No, świętowaliśmy Wielkanoc. No, na placu Piłota mieliśmy właśnie taki przykład wielkiej manipulacji. Tłum, który jeszcze niedawno krzyczał Hosanna, tam krzyczył ukrzyżuj. Czyli w demokratycznych wyborach skazano na śmierć Jezusa. Największa zbrodnia w dziejach, najświętszą osobę skazano na śmierć. Ale co się stało między Hosanna i ukrzyżuj? No właśnie manipulacja. Jak starci ludu, kapłani wiedzieli, kogo przekupić, jakie wieści rozesłać. Poza tym no, ten Jezus spontanicznie może się podobał, ale jednak te wymagania, nierozerwalność małżeństwa, to się niektórym na pewno nie podobało. I zauważmy, że na placu Piłata ludzie zmanipulowani wybrali największą zbrodnię w dziejach. I to jest wielka przestroga, żeby nie dać się tak manipulować dzisiaj. A metody manipulacji dzisiejsze są o wiele bardziej wyrafinowane, rozbudowane niż wtedy na dziedzińcu Piłata. Ale trzeba też zarazem pamiętać, że zawsze byli ludzie, którzy mieli dość rozumu wiary, by nie dać się zmanipulować. Tam na dziedzińcu Piłata, Matka Boża i grona apostołów wiernych jednak nie dało się ogłupić, bo wiedzieli, kim jest Jezus, bo Go kochali, bo się modlili. I chociaż w tym momencie byli bezsilni, nic nie mogli zrobić. Ale to jednak oni mieli rację. Tak nieraz bywa, że mniejszość, która jest mądrzejsza, ma wiedzę, jest bardziej moralna, święta, właśnie jak apostołowie i Matka Boża przede wszystkim, ma rację. Chociaż zło triumfuje, właśnie ten wilk, szatan szaleje. Ale w takiej sytuacji rozwiązanie nie jest, żeby ta garstka jeszcze przeszła na stronę większości, bo to już była zupełna katastrofa, tylko żeby pozostała wierna Bogu, Chrystusowi, bo to jest zarodek nowego, bo właśnie z tej zaszczutej mniejszości, która była bezsilna wobec tego gigantycznego kłamstwa i zbrodni, jednak to był początek Kościoła, wspaniałego Kościoła, który zawsze był prześladowany i zwalczany. No, chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią świata. Od początków do dzisiaj szacuje się zamordowano przynajmniej 70 milionów chrześcijan. Morduje się ich codziennie, połowę z tego w XX wieku. No są ludzie, którzy nas tak nienawidzą, żeby nas chętnie mordowali, jak to robili wcześniej i robią teraz. No i trzeba wiedzieć, że ludzie, którzy chętnie by nas mordowali, tym chętniej będą kłamać, będą manipulować, będą stosować najgorsze metody. I trzeba wiedzieć, że ludzie, którzy wierzą takim ludziom, którzy tak nas nienawidzą, żeby nas mordowali, no to wierzą największym nienawistnikom. To wtedy niejako sami skazują się na życie w kłamstwie i nieprawdzie i to może ich w końcu też nawet oddzielić od Boga. Trzeba przypominać, że przede wszystkim trzeba szukać woli Boga, prawdy Boga, a nie słuchać tych, którzy siebie stawiają ponad Boga. No człowiek, który stawia się ponad Boga, no źle kończy. On musi źle skończyć. To jest oczywiste. I jest dla nas zaszczytem, radością i nadzieją, że stoimy po właściwej stronie, że głosimy prawdę Bożą, elementarną prawdę rozumu. Nawet żeby jeszcze nie wiadomo jak mieli nas atakować, obrażać, ubliżać nam. Trzeba stać po stronie Boga, niezależnie czym by nam grozili, co by jeszcze miało się stać.
Jeszcze podejmijmy jeden telefon. Bardzo proszę. Halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie.
Witam i pozdrawiam.
Również.
Ojca i księdza profesora. Ja idę tym samym tokiem myślenia, co przed chwilą dyrektor ojciec Rydzyk. I nie będę się za bardzo wywodził, tylko powiem tak. Dziwię się, że głowa państwa uważająca się za katolika podpisała te konwencje, tam prawdopodobnie jest o tym gender. Niektórzy politycy, nie wiem to, a chcę usłyszeć, że jest zaskarżone to do Trybunału Stanu. Ale wrócę do historii i wrócę to, co nasz święty ojciec Jan Paweł mówił. Jeżeli Polacy nie będą znać historii, to Polaków nie będzie. A ja wiem, Była taka sprawa w historii narodu polskiego za Jagiellonów. Anna Jagiellonka wyszła za mąż za Waleziusza i co się działo? Więc go senatorowie inni dorwali i wypędzili go. Bo też uprawiał te metody, o którym była przed chwilą mowa. I dziwię się, aby Polacy po prostu nie przebudzili się i nie wybrali mądrego prezydenta Polski. Kłaniam się i przechodzę na odbiór.
Dziękuję, panie Władysławie. Może jeszcze jakieś jedno zdanie, drugie podsumowania tej części do tego telefonu.
Oczywiście nasza nadzieja jest mądrości Polaków, mądrości rozróżniania, że będą bardziej słuchać jednak głosu rozumu, wiary, papieża, biskupów, którzy nam mówią, że genderyzm jest podobnie groźny jak marxizm, nawet groźniejszy. I jakikolwiek polityk, który popiera genderyzm, no, postępuje nie jak katolik, postępuje jak wróg katolicyzmu. To tak, jakby ktoś popierał marxizm, mówił, że jest katolikiem. To jest wewnętrznie sprzeczne. To jest niewiarygodne i takim ludziom nie można ufać. No, trzeba ufać tym, którzy w tych sprawach zawsze mieli rację. Jednak Kościół, kiedy potępiał ideologię, potępiał nazizm, komunizm, faszyzm, miał rację, miał 100% racji, nawet jak za to płacił oceanem krwi, prześladowań i mordów. I podobnie dzisiaj, kiedy potępia genderyzm, ma 100% racji. Słuchajmy papieża, biskupu, słuchajmy Boga, a nie ich śmiertelnych wrogów, niezależnie w jakie owcze skóry by się nie ubierali. To są wilki w owczych skórach, którzy w istocie wypowiadają wojnę Kościołowi, wojnę rozumowi.
Bardzo dziękuję, ksiądz profesor Dariusz Oko. Dziękuję za ten program, dziękuję za tę część programu i oczywiście zapraszamy już na 21:30 do Radia Maryja. Dziękuję Państwu, serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.